i ogród.
Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród w sobotę 23 marca. W tych audycjach, przypominam, mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, oszczędzać energię czy ograniczyć utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia czy je po prostu przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy więc, co uprawiać w ogrodach, na działkach, czy też na kuchennych parapetach, jak to robić. Przedstawiamy różne rozwiązania, mówimy o trendach, nowościach rynkowych, zaglądamy i do salonów, i do centrów ogrodowych i sprawdzamy oczywiście, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Każdy w tym programie może znaleźć coś dla siebie. Pytania do naszych ekspertów, a także wszelkie informacje i też Państwa doświadczenia, którymi warto się podzielić, przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmaupa.radiolublin.pl i oczywiście telefonicznie w trakcie trwania programu. Przypominam numery 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383 kierunkowy do Lublina to 81. A co przygotowaliśmy na dziś? Przed nami niedziela palmowa, tydzień później Wielkanoc, dlatego dziś powiemy o roślinach ogrodowych, czy też uprawianych w sadach i na polach zamkniętych w wielkanocnej palmie i jakie znaczenie w wierzeniach ludowych miały i mają poszczególne z nich. Będzie też o barwinku, roślinie, która kojarzy się właśnie z palmą i świętami wielkanocnymi. A przed nami niedziela palmowa, ale jednocześnie też handlowa, dlatego w drugiej części programu powiemy o problemie marnowania żywności i zasadach, jak z tym walczyć. To między innymi planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć, a także właściwe przechowywanie żywności. To ważne zwłaszcza przed świętami, kiedy robimy zakupy i gromadzimy znaczne jej ilości. Szczegóły za chwilę. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Już za tydzień święta wielkanocne, a jutro niedziela palmowa. Niedziele z ogrodów, czyli ogrodowe rośliny towarzyszą nam od zawsze. Uprawiamy je, a potem możemy zastosowywać na co dzień. A rośliny, drzewa, krzewy również znajdują swoje miejsce w tym okresie w dekorowaniu domów, koszyka czy stołów, ale przede wszystkim nie mogło i nie może ich zabraknąć w świątecznej palmie, która właśnie w niedzielę palmową jest i była święcona i miała niegdyś wyjątkowe miejsce w okresie Wielkanocy i po niej, o czym pisał jeden z pierwszych polskich etnografów Łukasz Gołębiowski w Ludzie Polskim w XIX wieku, mówi doktor habilitowany Robert Gruszecki, profesor uczelni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Pierwszym takim świętem, które mamy, jednym z ważniejszych dni, jest oczywiście niedziela palmowa, zwana również wierzbną, kwietną albo różdżkową. To w zależności od regionu tutaj mamy różne nazwy i upamiętnia to albo wjazd, najczęściej wjazd Chrystusa do Jerozolimy, a same palmy, które wtedy nosimy, to też przedstawiają różne rzeczy. Najczęściej mówi się o tym, że to jest symbol biczowania Chrystusa, taka palma, albo też symbol tego, że, i to jest najczęściej w takiej naszej świadomości, że to są te palmy, któreśmy kładli, czy mieszkańcy Jerozolimy, które kładli pod osiołka tego, który wjeżdżał. Pierwsze obchody takie, z tego co wiemy w tej chwili, to z święceniem tych gałęzi palmowych, to jest około IV wiek naszej ery. Obchodzili to oczywiście chrześcijanie w Jerozolimie. Potem gdzieś w V-VI wieku zaczęło się to przyjmować w kościele zachodnim, a wprowadzono to do liturgii dopiero w XI wieku. Z reguły jest też tak, że na palmy przygotowuje się, to też jest taki symbol życia, taka palma, bo teraz u nas się przyjęło takie palmy, które są właściwie z suchych roślin. I to jest taka palma nazywana palmą wileńską. Tak naprawdę to kiedyś, jak się robiło, jak to pisze w Ludzie Polskim Gołębiowski, że takie zakrystianin brał takie pędy wierzbowe, umieszczał to w wodzie na kilka tygodni przed tym świętem, żeby one, jak to ładnie jest napisane, żeby się zielonością okryły. I takie były dla tych zajmożniejszych. Dla tych innych, biedniejszych przygotowywał takie albo same gałązki, albo tylko z baziami, czyli bagniątkami, jak to wtedy to określą.
Z czego robione były najczęściej palmy niegdyś? Jak to wygląda dziś? Z jakich roślin?
I takie palmy wciąż jeszcze najprostsze z samymi baziami są stosowane. W niektórych rejonach bardzo często to jest tylko jedna gałązka wierzbowa, powiedzmy z kokardką, i to też traktujemy jako palmę wielkanocną. Najczęściej jednak robi się te palmy z różnych innych, i to zielonych roślin często. Często właśnie tak jak opisywał to Gołębiowski, że umieszczamy to wcześniej, zwłaszcza jak ta wiosna jest taka trochę późniejsza i nie mamy tych zielonych listków na drzewach, to umieszczało się to, cięło się takie pędy, umieszczało się to w wodzie, żeby one puściły listki. Z tego robiliśmy palmę, przyzdabiając różnymi innymi, czasami suszonymi kwiatami, czasami tymi kwiatami świeżymi, bo już teraz się też pojawiają te kwiaty. Tak naprawdę to też jest taki symbol odradzającego się życia. Z tymi bagniątkami jeszcze wspomnę, że bardzo często to Gołębiowski tak bardzo ładnie napisał, że kto w niedzielę palmową bagniątka palmowego nie połknie, to już zbawienia nie otrzyma. Ale uważano to też, że połykanie takich, powiedzmy, bazi, to powoduje, że będziemy mieli zdrowe gardło przez cały rok. Te nasze palmy są najczęściej smukłe, ale w niektórych rejonach Polski robią też jeszcze takie bardzo duże, wielometrowe palmy. Robią to najczęściej z sosny młodej, powiedzmy sobie, pocieniają trochę, bo tak by było za duże drzewo, bo one mają kilka metrów najczęściej, mówi się 2-3, ale podobno najdłuższa palma zrobiona w Polsce miała ponad 37 metrów, więc to była naprawdę wielka i taka palma jest robiona bardzo długo. Potem na końcu tej palmy zawsze zostawia się trochę gałązek tych sosnowych. Resztę ozdabia się różnymi zielonymi roślinami, to co mamy, czyli jest to bardzo często barwinek, bukszpan, to są tuje, to jak mamy liście porzeczki, wszystkie zielone rośliny, które mogą być różnymi rodzajami kwiatów. W niektórych rejonach Polski robią takie palmy też takie duże z kwiatami robionymi z bibuły, różnego rodzaju kolorowymi, no to też uchwyt musi być do tego zrobiony, najczęściej z materiału jakiegoś, czasami te materiały są też haftowane.
No jakie były wierzenia i zwyczaje związane z palmą i niedzielą palmową, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
W palmach wielkanocnych można było znaleźć piękne zielone rośliny, elementy z drzew i krzewów czy kwiaty. Wszystko, co tam trafiało, miało jakieś przeznaczenie w wierzeniach ludowych, podobnie jak wygląd czy wysokość palm.
Dlaczego robiono między innymi też, czy robi się palmy? Czasami jest to na zasadzie takiej, że promocje palm to są też w wielu miejscach konkursy ogłaszane na palmy i to zaczyna też przywracać robienie takich palm często wysokich. Ale myśmy robili też takie badania tutaj na Lubelszczyźnie i najczęściej ludzie piszą, że to nie ma znaczenia. Ale co ciekawe, pojawiło się też kilka innych odpowiedzi i myślę, że to są takie pierwotne, że na przykład wysoka palma ma nam przynieść długie i szczęśliwe życie, że im dłuższa, tym ma odzwierciedlać tą bardziej prawdziwą, której liście są długie, że jeżeli będziemy mieli dużą palmę wysoką, to będzie dobrobyt w domu przez cały rok. Albo też będzie im dłuższa, tym będziemy mieli dłuższą słomę zbożową. W niektórych rejonach też się mówi, że jeżeli jest taka duża palma, to będzie też wysoki lęcz, czyli będziemy mieli duże włókno. Czyli ta palma była też powiązana z takimi działaniami trochę agrarnymi. Co robiono potem też z taką palmą, bo to też jest dla nas istotne. Dla nas to się święcimy i bardzo często kończy się to, że ona trafia gdzieś do jakiegoś flakonu. I to bardzo często taką palmę umieszczano, często umieszczano właściwie za obrazami świętymi. Jak pójdziemy gdzieś do skansenu, to bardzo często widzimy, że są obrazy świętych i za nich są zatknięte palmy. I tak naprawdę też było. Czasami składano to za strzechę, na stół, szafę, w oknie, czy za święty obraz.
Palmy miały także chronić pola i zwierzęta.
Czasami robiono też z tej palmy, albo wieszano w tych budynkach, gdzie były zwierzęta. Czasami robiono też z nich krzyżyk, a wieszano między innymi dlatego, żeby ochronić te zwierzęta od zła. Czasami też przychodzono do stajni czy do chlewa i mieszano palmą w żłobach, żeby zwierzęta uniknęły zaraźliwej choroby. Omiatano nią krowy. Koniom też obcierano nozdrza. Również był taki zwyczaj, że jak po zimie pierwszy raz wyganiano zwierzęta na pole, głównie krowy, to poganiano je właśnie palmą wielkanocną, żeby uchronić ich od wszystkich czarów. i żeby też krowy miały więcej mleka. To było przy okazji jako takie dodatkowe. To, co się czasami zdarza jeszcze też w naszych domach, to, że wykorzystujemy to jako kropidło, jak ksiądz czasami przychodzi, to jest to też do kropidła. Nie wspomniałem wcześniej, że bardzo często też do ochrony przed gradem, piorunami, burzą na polach też układano potem te palmy. Czyli te palmy miały takie dość praktyczne zastosowanie. Jak jechano na rezurekcję, to też poganiali konie palmą, by był rok szczęśliwy, czyli taka magia mająca nam zapewnić przyszłość. Były też trochę inne rzeczy. Na przykład wkładano taką palmę pod węgła domów, tak pod przycieś właściwie, żeby potem się tym domownikom dobrze wiodło. Albo też dawano zmarłemu do trumny. To też czasami mówiono, że jak potem się obudzi na sąd świętego Piotra i będzie z palmą, to od razu wiadomo, że wierzący i ma łatwiejszą drogę do nieba. I to, co się też dzisiaj jeszcze dzieje, potem taką palmą po roku najczęściej palono albo dawano do kościoła, gdzie ksiądz palił i z tych palm robiono popiół na środę popielcową.
Niektóre z tych zwyczajów pozostały do dziś, mówił doktor habilitowany Robert Gruszecki, profesor uczelni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Dom i ogród.
Najbardziej znaną rośliną, którą kojarzymy z Wielkanocą, jest barwinek, którym zwykle dekorujemy koszyczki, ale możemy go też uprawiać w ogrodzie, bo to bardzo dekoracyjna roślina, nie tylko z liści, ale także z wyjątkowych kwiatów, mówi dr Agnieszka Dąbrowska z Ogrodu Botanicznego UMC z Lublinie.
Jest to roślina zimozielona i to jest naprawdę bardzo cenna roślina, jeśli chodzi o ogród, ponieważ jest to roślina, która lubi stanowiska zacienione, a tak naprawdę niewiele jest roślin, które rosną w miejscach, które gdzieś tam mamy w ogrodzie i wiele roślin tam nie urośnie, bo nie ma słońca. Natomiast barwinek świetnie odnajdzie się w takich warunkach i zadarni nam, zakryje nam właśnie takie nieładne miejsca zacienione. Jest to roślina również okrywowa, pięknie pokrywająca nam ten teren, ale także roślina ozdobna z kwiatów, o czym pewnie nie wiemy, bo głównie stosujemy te ozdoby koszyczków, tylko te pędy z tymi pięknymi liśćmi błyszczącymi, eleptycznymi. Natomiast ta roślina pięknie kwitnie, ma kwiaty takie niebieskie, lejkowate. Tylko trzeba się przyjrzeć, trzeba po prostu zobaczyć, jak ta roślina właśnie wygląda w całości.
Jaki mają kolor?
Kolor tych kwiatów jest niebieski. Są to kwiaty lejkowate. Płatki zrośnięte są w taki wąski lejek. Na dnie tych kwiatów znajduje się pręciki, słupek oraz nektar dla owadów. I z tych kwiatów korzystają nieliczne owady, tylko te, które mają długie aparaty, takie gębowe, trąbki, które właśnie mogą się dostać do wnętrza kwiatów i skorzystać z tego nektaru, albo bardzo drobne owady, które wchodzą właśnie w te głębokie lejki.
Barwinek to pnącze?
Nie, jest to roślina, można powiedzieć, że trochę płożąca, bo ma pędy takie długie, pokrywające teren. To zależy od stanowiska. Jeśli będzie rósł na glebie takiej żyznej, przepuszczalnej, to naprawdę jest to roślina, która nam szybko pokryje powierzchnię, rabaty. Natomiast jeśli posadzimy ją w słońcu, tam też urośnie, tylko może będzie rosła wolniej i wtedy nie będzie aż taka dorodna.
Warto więc zaprosić barwinek do ogrodu, który będzie nam zdobił rabaty przez cały rok, a podczas Wielkiej Nocy palmy i koszyczki. Jutro niedziela palmowa, ale także i handlowa. Rozpoczyna się gorączka przedświątecznych zakupów. Warto do tego podchodzić rozsądnie, nie ulegać pokusie i namowom handlowców i nie kupować żywności na zapas, by się nie marnowała, bo marnowanie żywności to bardzo poważny problem, mówi doktor inżynier Agnieszka Latoch, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Marnotrawstwo żywności jest bardzo takim ostatnio modnym i ciekawym tematem, ponieważ okazuje się, że w wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że w Unii Europejskiej corocznie wyrzuca się aż 87,6 miliona ton żywności. Pytanie, ile w Polsce wobec tego? W Polsce jest to około 4,8 miliona ton. żywność jest wyrzucana i marnotrawiona w restauracjach i różnych innych punktach żywienia, ale tak naprawdę to stanowi tylko około 1% z tej ogromnej masy wyrzucanej żywności. Około 30% żywności marnotrawi się przy produkcji rolniczej i w przetwórstwie. Natomiast największe marnotrawstwo jednak jest w naszych gospodarstwach domowych. Stanowi to około 60%. Zbliżają się święta, będziemy kupować bardzo dużo żywności, wręcz za dużo. Na pewno wiele z tych produktów spożywczych zostanie wyrzuconych, ponieważ ich po prostu nie zjemy. Nie będziemy też ich w stanie przechować, nie będziemy ich w stanie przerobić.
Podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów to właśnie planowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć, a także właściwe zagospodarowanie. Co jeszcze możemy zrobić?
Przede wszystkim nauczyć się właściwie przechowywać żywność, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia zarówno z punktu widzenia jakości żywności, jak również zachowania jej cech takich pożądanych jak wygląd, barwa, zapach, smak, no i generalnie kwestie bezpieczeństwa, żeby ta żywność nam nie zaszkodziła. Żywność jest bardzo skomplikowanym materiałem biologicznym, ponieważ składa się z różnych składników odżywczych, organicznych, takich jak woda, białka, węglowodany, tłuszcze i składniki mineralne oraz witaminy. W zależności od rodzaju żywności, stopnia jej przetwarzania, w żywności mogą zachodzić bardzo skomplikowane procesy. Zarówno procesy fizyczne, biochemiczne, jak i procesy mikrobiologiczne. Wobec tego jest żywność, która jest trwała, czyli taka, która zawiera małe ilości wody. Do tej żywności zaliczamy m.in. mąki, kaszę, suszone owoce, suszone warzywa. Tą żywność możemy przechowywać niekoniecznie w jakichś specjalnych warunkach. Są też produkty, które są zabezpieczone przez producenta, jak na przykład żywność konserwowana, czy też żywność mrożona. Są też różne rodzaje żywności, które wymagają też różnych warunków przechowywania. Co decyduje o tym, w jaki sposób przechowywać żywność? Dlaczego niektóre produkty spożywcze przechowujemy po prostu w naszych szafkach, inne przechowujemy w lodówce, a jeszcze inne będziemy po prostu zamrażać? Przede wszystkim decyduje o tym skład chemiczny, czyli co w tych produktach jest. Także rodzaj zastosowanej technologii, czy są one obrabiane termicznie, poddawane jakimś procesom, na przykład wędzeniu, smażeniu, gotowaniu, parzeniu, czy też innym, czy też na przykład zasalaniu, albo też dodawany jest cukier, więc od tego bardzo to zależy. Także rodzaj opakowania. Mogą być produkty, które są sprzedawane bez opakowania, ale mogą być też pakowane próżniowo, mogą być pakowane w różnych atmosferach gazów modyfikowanych, czy też po prostu konserwowane. Też zależy, jak przechowywać żywność, od tego, czy ta żywność ma być przeznaczona do szybkiego spożycia, czy też planujemy po prostu ją zużyć gdzieś kiedyś dalej, później. To też również od tego zależy.
Dlatego musimy czytać etykiety, ale o tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Gdy kupujemy żywność, musimy zwracać uwagę na to, co jest napisane na etykiecie. Istotne są m.in. warunki przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z zaleceniami producenta.
Musimy zwracać uwagę na informacje, które producent zamieścił na etykiecie opakowania. I tak zgodnie z prawem producent ma obowiązek określania specjalnych warunków przechowywania. To znaczy, w jakiej temperaturze powinno się przechowywać tą żywność, czy ewentualnie tą żywność trzeba chronić przed światłem, czy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, czy też jej po prostu nie zamrażać. Producent ma także obowiązek podawania informacji na temat przechowywania żywności po otwarciu opakowania. Z takim przypadkiem mamy do czynienia na przykład, jeżeli chodzi o mleko UHT. Mleko UHT jest poddawane wysokotemperaturowej obróbce termicznej i jest pakowane w sterylne opakowania. W związku z tym jest bardzo trwałym produktem, a trwałość to jest nawet kilka miesięcy. Natomiast producent na opakowaniu pisze, że to mleko po otworzeniu musi być przechowywane w lodówce i nie może być przechowywane dłużej niż określony czas. Najczęściej jest to około 48 godzin.
Na etykietach znajdziemy także daty przydatności do spożycia oraz minimalnej trwałości.
Warunki i czas przechowywania żywności są określane przez producenta na podstawie tak zwanych badań przechowalniczych. Czyli producent nie może dowolnie sobie wstawić na opakowaniu, na etykiecie czasu, warunków przechowywania, tylko musi przeprowadzić bardzo konkretne badania. Tak jak powiedziałam, są to badania przechowalnicze. Na czym te badania polegają? Polegają one na okresowej ocenie organoleptycznej, czyli tych cech sensorycznych, organoleptycznych, jak smak, zapach, barwa, wygląd, a także fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. I na tej podstawie i na podstawie tego, w jakich warunkach przechowuje się tą żywność w zakładzie spożywczym, określa się, kiedy produkt jeszcze jest zdatny do spożycia, a kiedy już produkt niestety nie nadaje się do spożycia. Dlatego producenci żywności podają dwa rodzaje dat. Pierwsza data jest to data minimalnej trwałości. Najczęściej jest to zapis, że najlepiej spożyć dany produkt przed. I tutaj jest konkretna data. Lub termin przydatności do spożycia. I termin przydatności do spożycia jest podawany w przypadku żywności szybko psującej się. Więc bardzo ważne jest rozgraniczenie, czy produkt jest oznakowany datą minimalnej trwałości, czyli najlepiej spożyć przed, czy też terminem przydatności do spożycia. Po tym terminie żywność jest niestety być może niebezpieczna mikrobiologicznie.
Czyli sformułowanie należy spożyć do oznacza, że produkt spożyty po tym terminie może zaszkodzić naszemu zdrowiu, choć nie musi. Natomiast wyrażenie najlepiej spożyć przed informuje nas, że do tej daty właściwie przechowywany produkt zachowuje swoje pierwotne właściwości, ale nie oznacza też, że po jego zakończeniu od razu stanie się niezdatny do spożycia.
Okazuje się, że wielu konsumentów, kiedy patrzy na jakąś datę, która jest na opakowaniu, absolutnie nie zwraca uwagi, czy jest informacja, że jest to data minimalnej trwałości, czy jest to termin przydatności do spożycia. Traktują tą żywność już po terminie jako żywność niezdatną do spożycia. Taka żywność trafia po prostu do śmietnika. Tymczasem faktycznie w przypadku żywności oznakowanej terminem przydatności do spożycia nie należy spożywać takiej żywności po tym terminie ze względu na to, że w tej żywności mogą się rozwijać mikroorganizmy, które mogą nie dawać objawów czy oznak zepsucia żywności, natomiast mogą się rozwijać i mogą być po prostu dla nas bardzo niebezpieczne. Natomiast w przypadku daty minimalnej trwałości, po tej dacie żywność należy samodzielnie ocenić organoleptycznie, czyli czy nie zmienił się smak, zapach, wygląd, barwa i tym podobne cechy. Jeżeli te cechy nie uległy znaczącemu odchyleniu od jakiejś normy, od jakiegoś standardu, to taką żywność spokojnie możemy wykorzystać dalej do spożycia. Ta żywność absolutnie wtedy dla nas jest bezpieczna.
Warto o tym pamiętać, a doradzała Państwu dr inżynier Agnieszka Latoch, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dobiega końca dzisiejszy program. Piotr Król pozostaje, by realizować kolejne pozycje programowe, a ja dziękuję za uwagę. Zapraszam już teraz na kolejne wydanie programu za 2 tygodnie, 6 kwietnia, kilka minut po godzinie 11. Miłego weekendu, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia, a tymczasem z Polskim Radiem Lublin minęło południe.